Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze spotkanie z Marcinem Kołodziejczykiem o duchu Monty Pythona w polskiej codzienności. Gościem Wielkiego Spotkania w Wielkiej Literze jest Marcin Kołodziejczyk, reporter i dziennikarz, który za swoje reportaże otrzymał wiele nagród. Był też 7-krotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategorii reportaż i publicystyka. Był finalistą Nagrody Literackiej Nike za powieść Prymityw, epopeja narodowa i jest związany na co dzień z tygodnikiem Polityka. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym tematem jesteśmy my sami.
Dzień dobry, bardzo mi miło z Tobą rozmawiać. Bardzo się cieszę, że się spotykam. Pierwszy raz zresztą, tak. Twarzowo. A jak wymieniasz te wszystkie nagrody, to się czuję trochę jak jakiś pies na wystawie, medalista. To takie przecież to uzbierane przez tyle lat.
No ale nie czujesz się... Wiesz, to, myślę, że to jest coś takiego, że dopóki o coś nie walczysz, piszesz ten, nie wiem, tekst tak naprawdę dla siebie, tak? I nie myślisz o żadnej nagrodzie, ale w momencie, kiedy już jest ta nominacja, to nie masz czegoś takiego, że się włącza jakaś rywalizacja, jednak chęć.
Już nie. Nie? Kiedyś na początku tak. Ja jestem zawodowym nominowanym, tak naprawdę. Z tymi Grand Pressami przestałem wysyłać im cokolwiek w 2006 roku po chyba 8 nominacji, bo stwierdziłem, że już mnie po prostu nie spotka i nie wysłałem więcej. No i to tak właśnie jest. No to tak wielkie halo.
No, w naszym środowisku to ogromny prestiż. I no dobrze, no ale okej, to już nie będę do tego wracać, bo tak naprawdę chciałabym z Tobą porozmawiać o książce Wolność i to, co nie wiem, no bardzo cenię w tym, co piszesz, to jest ta gra słów, to jest ta zabawa słowem, to jest coś takiego, że chyba musisz to uwielbiać. Nie wiem, jak to robisz, ale to jest no niesamowita przyjemność z czytania tego, co piszesz.
Bardzo mi miło to słyszeć. Różnie jest to odbierane oczywiście, ale to jest chyba jakiś mój taki sposób pojmowania świata. Zawsze jakoś tak było. Bo to już tyle lat, ale zawsze jakoś tak było. U mnie w domu też się wymyślało słowa na różne czynności, na różne przedmioty i tak dalej. One wchodziły do użytku. Troszkę wyrosłem, tak. Poza tym ja spędzałem zawsze wakacje, co mi teraz bardzo pomaga jako reporterowi. Jednak specjaliście od prowincji, bo ja wolę tak zwanych, to jest teraz wytarte słowo, zwykłych ludzi, od na przykład arystokratów, którzy mnie kompletnie nie interesują, nie potrafiłbym pisać, chociaż oczywiście są to wspaniałe tematy, ale ja spędzałem co roku wakacje na wsi, na głębokiej mazowieckiej wsi, gdzie ludzie mazuzyli. I ja się tam osłuchałem i stwierdziłem, że można, doszło do mnie, że można tą samą rzecz powiedzieć w tylu różnych rejestrach. No to fascynujące w ogóle. A jeśli chodzi o książki, ja dużo jeżdżę, słucham ludzi, no będę tego bronił, tak się mówi.
Ale mówi się, że to jest bardzo intelektualne to, co robisz.
No bo to są różne środowiska, ale tak się mówi. No niektórzy, ja ostatnio tak myślałem o tym, o tej takiej walczącej poprawności politycznej, która w naszym środowisku tak zwanym obecnie jest chyba modna. Chyba to chodzi o modę. Oczywiście ja rozumiem jej jakby kulturotwórcze cele, ale mam koleżanki i kolegów, którzy dziennikarzy, którzy nie zajmują się już w zasadzie niczym innym, jak tylko pouczaniem swoich kolegów na forum facebookowym czy twitterowym, jak się mówi. I są w stanie stworzyć tak nabudowane nowotwory słowne, żeby ominąć jedno słowo, które określa całą sytuację, że według mnie oni już nie są dziennikarzami. Jeżeli jesteś dziennikarzem, musisz umieć nazywać rzeczy po imieniu. Nie możesz krążyć wokół tego. Prawda?
No. No ale nie boisz się użyć takiego słowa, które jest teraz powszechnie uważane właśnie za obraźliwe. No kiedyś, nie wiem czy to mogę powiedzieć tutaj, patrzę teraz na naszego realizatora, kiwa, że tak. No ale wiesz, no przepraszam, że to powiem, ale no zdecydowałbyś się, nie wiem, powiedzieć pedał? Ty jako laureat nagrody też, że wrócę, miałam nie wracać, ale nagrody na rzecz równości.
Pejoratywnie nie, ja nie mam nic w ogóle przeciwko żadnym ludziom, żadnym wierzeniom, żadnym orientacjom, nic takiego. Natomiast ja wiem, bo znam przecież wielu gejów, którzy sami o sobie na przykład po wódeczce lubią tak powiedzieć.
No wiesz, ale to tak samo ja jak wiem, Żydzi tak, mogą opowiadać.
Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę i nigdy bym tego nie zrobił bez potrzeby. Ale na przykład gdyby któryś z moich bohaterów używał takiego słownictwa, a ja chciałbym oddać jego charakter za pomocą słów, a niekoniecznie opisywania, w co się ubiera, to zacytowałbym bez problemu.
Zacytowałbym.
Zacytowałbym, tak.
Ale świadomie ty jako...
Nie, ja jako ja nie, nie ma takiej potrzeby. Dla mnie to są geje, nie wiem, ale już nie osoby nieheteronormatywne, bo to psuje rytm. Oczywiście oni są tacy, ale...
Bo tak naprawdę wtedy nie wiadomo, o kogo chodzi.
Więc o to chodzi, no właśnie. No. Obiektywnie rzecz biorąc kobieta, ale nie pytaliśmy jej o to, wobec tego nie wiemy, kim jest. Wobec tego napiszmy osoba ludzka.
To twoim zdaniem jakoś odejmuje takiej osobie takie uogólnienie?
Wydaje mi się, że jest sztuczne. Jest po prostu rażącą uszy sztucznością, której opisywanie rzeczywistości, jaką jest reportaż, po prostu nie uniesie. Mhm.
Ale no dobrze, ale mówisz, że tak mówią ludzie ci zwykli, którzy ci fascynują, ale jednak to słowotwórstwo im trochę jednak dodajesz tym słowotwórstwem.
Właśnie ja nie wymyślam tych słów. Ja się cały czas spotykam z tym, że istnieją słowa na przykład wymyślane na jeden dzień. Język jest czymś tak nieprawdopodobnie żywym. Ja nie jestem językoznawcą, ale słucham, mam ucho. I wiem, że ludzie potrafią wymyśleć słowo, które jest w obiegu przez jeden dzień i potem ginie. Zwłaszcza młodzież. Wspomniałem wcześniej o swojej dorastającej córce. Tego bym już się nie podjął. Język młodzieżowy jest za trudny. Ale stylizacja tak, ale słowotwórstwo nie. To zresztą ja sobie zawsze pochlebiam, bo mnie to zawsze przypisywano, że ja wymyślam rzeczywistości i też słowa i tak dalej. Jednemu z moich mistrzów, takich najwcześniejszych, to znaczy Wiechowi, sugerowano to samo. Przecież za jego czasów, czyli jeszcze przed wojną. Także.
A jak mówisz o tych mistrzach, tak cię właśnie porównują do Wiecha, czy tutaj właśnie no, nawet wydawnictwo wspomina i o Białoszewskim, i o Mrożku, i o Masłowskim, o Brechcie, o Hrabalu.
O, Wiecha podsunąłem sam krytykom w pewnym momencie. O Mironie Białoszewskim wspomniała Hanna Kral w rozmowie ze mną, że to jej przypomina. No a jeśli chodzi o Hrabala, to ja jestem fanem ortodoksyjnym. Wychowałem się już, mówiąc o takiej świadomej części mojego życia, wychowałem się na Hrabalu. Teraz ostatnio wróciłem do Hrabala jeszcze raz, bo wyszły parę lat temu wreszcie Pabitele ten tom z 64 czy 5 roku, drugi jego tom opowiadań wyszedł w oryginalnej wersji kolejności. Wcześniej to były tylko, przeczytałem to teraz, niedawno, na świeżo. I stwierdzam, że to już teraz tak się nie pisze. Jest to pewna konwencja, jest to pewne właśnie takie bawidulstwo i tak dalej. Ale mi się to ciągle podoba. Nie wiem, czy bym się na to aż tak odważył, jak on kiedyś. Chociaż na przykład Michał Nogaś coś podobnego ukuł i mówi kołodziejki o tym, co ja piszę. Nienawidzę tego słowa, ale już i tak jest w obiegu, więc je wymieniam.
Ale mówi to a propos twojej książki Wolność.
A propos wszystkich innych książek tak samo.
Ale przed chwilą wiesz, że użyłeś słowa bawidulstwo.
Bawidulstwo, tak.
Cały czas, znaczy to jest coś, co używasz stale i potem można cię rozpoznać też w takim życiu codziennym, nie tylko w literaturze?
Znaczy no to ja tak mówię i my tak w domu mówimy chyba z żoną, nie wiem, jakoś tak się dobraliśmy dziwnie. To nie jest tak, że na siłę się wymyśla, po prostu zapominasz czasem, jak się co nazywa i wymyślasz temu nazwę i ona jakoś tak zostaje. Nasza córka teraz 4-letnia. Jest niesamowitą słowotwórczynią. Po prostu natychmiast kupujemy to, co ona wymyśli. Naprawdę, na przykład nos to jest teraz niuch, ponieważ ona mówi, że to jest niuch i koniec. No, i tak dalej, i tak dalej. No.
Dobrze, ale to ja się absolutnie znaczy, miałam takie poczucie, czytając twoją książkę, na początku sobie myślałam, nie, ja nie chcę tego czytać, ja nie chcę wchodzić w tę beznadziejną pustkę naszego jestestwa, naszych spotkań, naszych konwersacji, tego wszystkiego myślałam, zapierałam się. No niestety jednak uwiodłeś mnie i to już po kilku stronach, właściwie chyba po tym pierwszym rozdzialiku. I poczułam jednak, że to jest bardzo wciągające, ale cały czas się zastanawiałam, co my możemy takiego zrobić, żeby nie żyć taką, nie wiem, watą, czymś, co ty opisujesz i pokazujesz z takim no, dojmującym... No to jest przerażające, tak? Hmm. To, co ty obserwujesz i to, co ty zapisujesz. No. Ja wiem, że my tak rozmawiamy. Hmm.
No to chyba właśnie, jeśli chodzi o stylistykę i stylizację, to są pozostałości tego Hrabala we mnie, gdzieś tam odłożonego za wczesnej młodości, ponieważ w historiach Hrabala też nie ma rzeczy wiekopomnych, prawda? jest o tym, że Lolo czy Lelo wiezie bigos i ma wypadek na motorze i zalewa się bigosem. I o tym całe opowiadanie. Oczywiście ten Lelo na końcu ginie i jest cały chyba wtedy w zupie grzybowej czy coś takiego. No ale no tak to jest. Wszystko dookoła jest takie, jest puste. Jest to niczym. Przypomina właśnie scenografię z Tektury. Ja się z tym spotykam na co dzień. Ja już nie wiem, gdzie uciec, żeby pogadać z kimś właśnie nieintelektualnie, ale zwyczajnie, ale o czymś. No i właśnie, te historie z wolności, one bardzo często wywołują taki odruch, dużo ludzi mi mówi, ale się uśmiałem, czy tam uśmiałem. Dla mnie to jest strasznie smutne, tylko podane w taki właśnie, powiedzmy, sposób w pewnym sensie z Martina Bubera, taki żydowski smętek, ale no przecież nie można się bez przerwy smucić.
Znaczy to jest też tak, że ty na początku dajesz taki zastrzyk znieczulający, tak? Bo na początku jest taki właśnie trochę humoru, a potem już jest tak bardzo źle.
No historie napęczniają się. Rzeczywiście, ale ja to wszystko przeżyłem, to są, bo ja często mówię, tutaj są i reportaże takie jeden do jednego, mógłbym wskazać palcem, ale wydaje mi się, że to się jakby czyta w ten sposób. I są też historie jakby zmontowane z kilku, ale nie ma historii wymyślonych. Pozwoliłem, dlatego nie mogę całej książki nazwać reportażową, to było nieuczciwe po prostu, ale bo właśnie dlatego, że pozwoliłem sobie zmieszać czasem różne sytuacje, różne osoby, różne języki po to, żeby osiągnąć efekt. Jako pisarz mam do tego prawo, jako reporter nie mam. Ale no są też historie jeden do jednego. Ta pierwsza otwierająca na przykład jest jeden do jednego. No to jest
Dziewczyna
z Orlenu. To jest taka moja bardzo daleka kuzynka. Te rozmowy były w rodzinie wiele, wiele, wiele razy. Takie spory polityczne, bardzo modne. Nie modne, konieczne w tej chwili w wielu rodzinach, prawda? Że tamci już byli, dziękujemy, teraz coś dla nas.
Ty powiedziałeś modne, a ja się zastanowiłam, że tamci już byli teraz już takim i może puenta spryskiwaczy, to puenta była naprawdę genialna, ale nie możemy chyba zdradzać, chyba że słuchają nas tylko ci, którzy już przeczytali. Ale to jest, ty opisujesz właśnie trochę taką naszą pustkę tego naszego ludzkiego stanu, a ja się też zastanawiałam nad tym, czy każdy naród, że to jest tak, że każdy naród ma te swoje tematy. Czy ty akurat tak wyciągnąłeś esencję do tej książki?
Nie wiem, mnie się wydaje, że Polacy są wyjątkowi i tutaj nie różnię się od przeciętnego prawicowca, tylko moje rozumienie wyjątkowości Polski i Polaków jest zupełnie inne niż prawicowca, żeby dokończyć tą myśl. Znaczy wydaje mi się, że my jesteśmy cały czas jakoś tam ludźmi na dorobku takim cywilizacyjnym, że na przykład sytuacje, które ja tutaj opisuję, to są w sumie jeden do jednego przerobione już na przykład przez Monty Pythona w latach 60. To znaczy, że oni to przerabiali ponad 50 lat temu, w sensie kulturowym, takim społecznym u siebie. A my to przerabiamy teraz. Te wszystkie właśnie takie upominania się, że a może geje by chcieli swoje prawa, ale nie, zróbmy strefę LGBT, skopmy ich, po prostu wrzućmy do dołu i zapomnijmy. Albo na przykład, że kobiety walczą o feminatywy, albo że właśnie jest taka jedna z moich ulubionych scen a propos Monty Pythona, którego kocham i czy to wielka moja miłość i też inspiracja w pewnym sensie. Piękna scena w żywocie Briana, kiedy siedzą w teatrze rzymskim i spiskują. To jest Front Wyzwolenia Palestyny. I nie mogą dojść do sedna, ponieważ bez przerwy orzekają właściwie, kto rozmawia. Bracia. A jeszcze my, jesteśmy siostrami. Dobrze, bracia i siostry. A ja? Bracia i siostry i osoby. I nie dochodzą do sedna. Troszkę jesteśmy w tym momencie. Ja bym chciał rozmawiać czasem o konkretach, a nie można, bo muszę najpierw ustalić, kto jest jaką osobą, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy osobą, czy może jeszcze kim innym, bo wolno. Dlaczego nie? Ja to rozumiem, okej, tylko moglibyśmy rozmawiać na temat.
A to takie nasze właśnie, taka ta potrzeba takiego właśnie określenia tej tożsamości, to o czym mówimy, że nazwanie siebie w jakiś konkretny sposób, z czego to wynika?
Nie wiem, ja w ogóle nie... Bo to jest taka już funkcja jakaś taka psychologiczna, filozoficzna, ustalenie tożsamości, w ogóle potrzeba ustalenia własnej tożsamości. Myślę, że ludzie, którzy rozważają siebie, mogą mieć taką potrzebę, a wszyscy inni po prostu chcą być lepsi od pozostałych. I nie ma w tym nic z ustalenia własnej tożsamości dla własnego dobra. po prostu chcę być lepszy niż wszyscy inni. Za wszelką cenę. Bo to może być tak, że się będę lepiej uczył, ale najczęściej w Polsce jest tak, że będę więcej zarabiał niż ty, a już w ostateczności będę miał mocniejszy prawy sierpowy.
I robimy wtedy co?
No i wtedy robimy z Polski to, czym jest w tej chwili. No ja bez przerwy jeżdżę po granicach teraz. I mówię o tym już jak kaznodzieja. Słuchajcie, przyjmujemy Ukraińców i super, Polska się otworzyła. W domu, w mieszkaniu mojej żony też są panie z dziećmi. Wspaniały odruch. Tylko tak, chyba możemy to powiedzieć. Rząd mówi, pomagamy Ukraińcom, w sensie my rząd. No nieprawda, bo pomagają zwykli ludzie, a teraz parę dni temu jeszcze byłem w Medyce na granicy ukraińskiej, to już nawet nie polscy wolontariusze pomagają. Ponad 70%, jak policzono, wolontariuszy na granicach z Ukrainą, to są ludzie z całego świata. I pod nich rząd też się podszywa. A teraz idąc troszeczkę na północ, wzdłuż tej wschodniej granicy, od Włodawy do góry, rząd chwali się tym, że buduje mur przeciwko uchodźcom. Wojennym. Tylko, że ciemnoskórym. No już takiego zakłamania ja po prostu nie potrafię w sobie zmieścić. No i to jest właśnie coś takiego. Być może nawet gdzieś tam są w tym rządzie jacyś ludzie, którzy się wstydzą tego, co się dzieje na tej białoruskiej granicy, ale z drugiej strony za chwilę sobie są w stanie sami siebie zakłamać, chwaląc siebie przed światem, że my Polacy jesteśmy tacy otwarci. Puściliśmy tylu Ukraińców.
No jak mówimy o tej gorzkiej prawdzie, którą właśnie usypiasz nas najpierw tym humorem, to też o tym piszesz właśnie w Wolności.
No tak, no to przecież to boli, to przecież przez to nie można spać. No słuchajcie, tam też się pojawia taki rozdział, gdzie jest jakaś taka dyskusja z dawnych kolegów, zresztą w Piaskownicy ona się dzieje. Zawsze siadali w Piaskownicy, teraz też siedzą, czasy się zmieniły. Jeden przyjechał z zachodu, ale jest bardziej patriotyczny niż ci, którzy są w Polsce. I to są zdania, które padają w zwykłych rozmowach. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że rząd pozwala nie szczepić się ludziom na COVID w momencie, kiedy umiera dziennie po prostu setka ludzi albo i więcej, a z drugiej strony rząd zmusza kobietę, żeby urodziła martwe dziecko. Nie troszcząc się w ogóle o tym, jakie to ślady zostawia w jej osobowości, w jej mózgu i we wszystkich ludziach dookoła niej, bo nikt nie żyje w próżni. I co, Zenek może się nie szczepić, bo ma taki widzimisię i uważa, że jak się napije duszkiem pół litra, to nie zachoruje, tak? A kobieta musi urodzić martwy płód i pozostać po prostu skrzywiona psychicznie do końca swojego życia? No to jest normalne. No i właśnie tak, no można się też z tego, można też to podać humorystycznie, tylko w pewnych rzeczy już nie można.
No tak, ale to o czym mówisz, to wracając do tego wątku na granicy, no to rząd wykorzystuje też to, że my umiemy żyć w tym zakłamaniu, że my sobie dobrze w tym dajemy radę.
Tak. To jest przerażające. Właśnie o to chodzi. I to jest właśnie a propos tego poszukiwania tożsamości. Żeby oddaleźć swoją tożsamość, już mówiąc językiem rzeczywiście intelektualnym, to należy przede wszystkim mieć taką świadomość, że tożsamość istnieje, a po drugie, że do własnej tożsamości człowiek przekopuje się przez własne brudy, do których się przede wszystkim przyznaje, a potem zaczyna je w jakiś sposób naprawiać, te błędy, brudy, czyścić i tak dalej. Nie ma innej drogi. Nie można przejść górą, trzeba przejść kanałem. No więc Polacy w swoim, śmiem twierdzić, w swoim ogóle czegoś takiego nie robią. Wolą przejść górą. To nic, że rzucamy człowieka, co jest prawdą, bo to wiem od ludzi, którzy na tej białoruskiej granicy są. Był człowiek bez nóg, którego po prostu pogranicznicy rzucili za druty na stronę białoruską. A z drugiej strony witamy chlebem i solą matki z dziećmi, co jest piękne. Co jest piękne, ale dlaczego nie mogliśmy też matki z dziećmi troszkę dalej na północ powitać w taki sposób? No bo to by było za trudne. Można też wszystkim wmówić, że to są oczywiście działania agenturalne. Ja też obserwuję jeżdżąc jako reporter, że jest taka agentofobia wszędzie w tej chwili, że trzeba bardzo uważać na to, co się mówi, w zależności też od grupy, w jakiej się człowiek znajdzie, gdzieś tam kogoś pyta o coś i tak dalej. Wszystko, co powiesz, może w tej chwili zostać uznane za po prostu mowę ruskiego szpiega. No i teraz zależnie od tego, kto cię słucha, może się to skończyć tylko tym, że powiedzą, żebyś sobie poszedł, ale może się skończyć i gorzej, bo ludzie naprawdę bywają agresywni. Teraz, w tych czasach. Są niepewni, więc są agresywni.
Jak robisz swoje reportaże, to wyczuwasz to napięcie i że tak, jest trudniej?
Tak, natychmiast. Ja mam taki, a propos właśnie tego psa medalisty na wystawie, to ja mam raczej naturę kundla, który po prostu czuje, że za chwilę może zostać kopnięty. Ale to też jest właśnie, to też jest jakoś tam wzięte głęboko z dzieciństwa. Ja na przykład szczycę się do tej pory tym, że nigdy w życiu nikt mi nie ukradł portfela w autobusie ani w żadnym innym miejscu, ponieważ ja zawsze wiem, jak go pilnować. No teraz na pewno jak wyjdę, mi natychmiast rąbną po prostu. Ale ja się urodziłem i wychowałem na Pradze i to było takie trochę treningowe.
Jak już docierasz do tego rozmówcy i czujesz to napięcie, jesteś w stanie go rozbroić?
Nie zawsze. Nie mógłbym się aż tak chwalić. Nie zawsze. Czasami jest porażka i odchodzę, bo widzę, że jest mur, za którym może być różnie. Znaczy, no, każdy czuje już taki moment, kiedy jakby słowa już tylko się odbijają i nic się nie da zrobić. Nie. Staram się, ale nie każdy jest podatny.
Jakbym powiedziałeś o tym, że są te dwie granice, chociaż po jednej stronie na wschodzie, to przypomniało mi się też z twojej książki to takie sformułowanie nowe kombatanctwo.
Tak.
I to trochę mi to, myślę, że też możemy do tego odnieść, że trochę tym, oczywiście znowu robimy wielkie uogólnienie, ale że trochę też tym właśnie przykrywamy to, czego nie zrobiliśmy. Mhm. I staramy się ucieszyć samych siebie.
Tak, to jest na tej zasadzie, że ja znałem takich ludzi, którzy wprost mówili, że przez cały tydzień oni właściwie pracując w korpo starają się zrobić innych w konia, żeby sami zarobić. Ale w niedzielę z rodziną na spacerze wrzucą monetę albo jeszcze lepiej papierek, w sensie banknot żebrakowi i czują się dobrze przez resztę tygodnia. I trochę tak jest z tym nowym kombatanctwem. No to przecież wszyscy znamy bez wymieniania, ale nazwiska dziennikarzy i dziennikarek, którzy byli po prostu w gadzinowej TVP do niedawna jeszcze. A w tej chwili są w różnych po prostu lifestyle'owych programach, na przykład, że tak rzucę. I sami już zapomnieli, że no, nie wiem, wcześniej zarabiali w inny sposób, może tak.
Że za późno się ocknęli, może tak?
Nie.
Nie?
To jest kwestia sprytu, tylko i wyłącznie. Ja nie wierzę takim ludziom, po prostu patrzę w oczy i nie wierzę, wolę spuścić wzrok. Nikt mi nie wmówi, że odszedł po 5 latach z TVP, bo poczuł, że tam się dzieje źle.
Jako reporter powinieneś mieć miłość do człowieka w sobie i zrozumienie.
Mam bardzo dużo współczucia, dlatego nie wymieniam nazwisk.
Dziękujemy bardzo. A powiedz mi, to jest taki trochę, stworzyłeś tą książką katalog naszych, nawet nie to powiem, że wad, grzechów też nie, tylko takiej małości naszej narodowej?
Ja tak nie myślę, wiesz, nie myślę o grzechach, o małości, nie daję sobie prawa do stwarzania takich katalogów. To są zupełnie jakby jednostkowe historie, wyrwane z kontekstu też bardzo często, ale pojawiające się w polskich domach. One nie tworzą żadnego katalogu, który byłby jakby nierozerwalną całością. Mogłabyś to czytać od ostatniego do pierwszego, albo... To jest książka rzeczywiście napisana do tramwaju. Każda historia mniej więcej jest do przeczytania między przystankami. Te dłuższe oczywiście w kolejce WKD bardziej, bo tam są dłuższe odległości. Natomiast nie, ja nie uzurpuję sobie takich praw, żeby tworzyć katalogi, żeby nauczać, żeby ulepszać. Nie, spisuję to, co jest. Przecież rozmowa, czy klękać przy telewizorze podczas mszy świętej, to jest rozmowa, która właściwie w każdym polskim katolickim domu musiała się toczyć w czasie pandemii.
Znaczy ona mnie rozbawiła, to właśnie.
Ale ja byłem świadkiem takich rozmów, zupełnie na poważnie. Ale jeszcze właśnie a propos TVP, żeby nawiązać, włączam kiedyś, przez pomyłkę mi się włączyło, jak telewizor włączałem rano na TVP. Był jakiś program śniadaniowy, ten, który oni tam mają. No i słuchajcie, 15 minut z księdzem ekspertem rozmawiali właśnie na ten temat. A ci młodzi, piękni prowadzący mieli po prostu tak zafrasowane i zainteresowane miny, jakby sami się chcieli dowiedzieć, czy klękać, czy nie. A można klękać, swoim zdaniem, bo ja sprawdziłem. Tak, wypowiedziały się autorytety kościelne.
Że można klękać.
Można, tak, klękajmy.
Aha, bo to klęknięcie mogłoby być też jakimś nadużyciem.
Mogłoby być, tak. Ale w związku z tym, że już jest wykładnia, to nie, można klękać.
Dziękujemy Ci bardzo za to oświecenie. A jeszcze jest coś, co mnie dodatkowo fascynuje w Twojej książce, to jest ta forma, której ty używasz. Znaczy, po pierwsze różnorodność formy, ale też to, jak ty się tym bawisz, że graficznie opracowujesz te teksty, już od razu jak je piszesz, one tak wyglądają? Że one nie są litym tekstem?
Ja w związku z tym, że teraz mam rzeczywiście małe i bardzo ruchome dziecko, piszę ostatnio w taki sposób, że wstaję o 5 rano, no i mam czas, do kiedy się córka młodsza nie obudzi. W związku z tym, kiedy ona przycieciuje, jak mówimy, i obudzi się na przykład o 8, no to ja już jestem już po wszystkim. Koniec pisania na ten dzień. Więc to powstawało troszkę z takiego nerwu, że ja wstawałem przed świtem, robiłem sobie kawę i na przykład te rysunki, które tu są, to ja się nawet boję nazwać tego rysunkami, bo ja rysować nie potrafię. One są narysowane palcem pod touchpadzie, po prostu. Tylko. Nic tam w ogóle nie ma takiego, co by było sztuką i nie uzurpuję sobie takiego czegoś.
Ale myśmy to nazwały tutaj komiksami tuż przed naszym spotkaniem.
Właśnie, no to jest nadużycie, to żadne komiksy, to po prostu tylko znerwicowany pisarz miał taki pomysł tego ranka.
No dobrze, okej, to są amen. Ale masz tutaj też, ja akurat nie zaznaczałam tego, bo ja tu posiłkuję się książką tutaj z wydawnictwa, ale one są też pisane w takich, nie wiem jak to nazwać, trochę jak wiersz, ale nie wiersz.
No tak, jak... taki był pomysł. Do lewa są pisane.
No lewa. Zdjęcia twoje?
Moje wszystkie.
Żadnego fotomontażu?
Nie, nic.
Ciebie też fascynują tabliczki poświęcone różnym chorobom zwierząt, które jednocześnie przerażają i wprowadzają w taki stan, że nie wiesz, co masz zrobić. Zatrzymać samochód, nie przekraczać tej linii, bo tu jest jakaś grypa strasznie, ptasia.
Wysoce zjadliwa.
Wysoce zjadliwa.
Najczęściej. Oczywiście mnie fascynują i różne inne widoki przydrożne. I rzeczywiście jest ten dylemat, człowiek już siedzi w tym ciepłym samochodzie, jest kurycze, ta polska zima, no śnieg po prostu i mróz. No i nie wiesz, czy zatrzymać, wysiąść, zrobić to zdjęcie i tak dalej. No ale jednak te zdjęcia nie były nigdzie publikowane. One były zbierane dla mnie samego, bo ja sobie robię właśnie tym kwadratowym obiektywem, tak zwanym małym obrazkiem, takie zdjęcia dla siebie. No a tutaj akurat zostały użyte jako ilustracje. Żadne z nich nie jest fotomontażem. No i jednak jak się jedzie drogą i się widzi, że ktoś sprzedaje armatę i wytoczył ją przed dom, no to kurczę, trudno się nie zatrzymać. W Polsce takie rzeczy.
Nawet wydaje mi się, że na jednym zdjęciu widać twój zatrzymany samochód kawałek dalej i ty wróciłeś, żeby zrobić to zdjęcie.
Bo to żadna artystyka, to tylko zastane rzeczy po prostu. Nie, rzeczywiście jest tam samochód. Tam.
To jest, lubisz surrealizm?
W takich wykonaniach, które jeszcze łykam, na przykład w Monty Pythonie wspomnianym, bo już na przykład jestem też filmowo zorientowany i to jest duża, duża inspiracja. Ale na przykład już u Davida Lyncha niektóre surrealizmy mi... Znaczy ja ich po prostu nie rozumiem. I nie mogę się silić na to, że będę udawał, że jestem intelektualistą, który rozumie albo sobie dośpiewa własną historię na ten temat. Lubię, ale taki jeszcze dla ludzi, dla ludu.
No ale może w tym surrealizmie takim odjechanym już jest właśnie to, że właściwie tam nie ma żadnego sensu, tylko kto sobie co tam przypisze.
No tak, no na przykład, bo jeszcze uważam, że Zielona Gęś była mocno surrealistyczna, prawda? W ogóle Gałczyński w pewnych tych alkoholowych momentach swojego życia był mega surrealistyczny i strasznie go lubię. Surrealistyczny był Białoszewski, za którym rzeczywiście przepadam, ale długo do niego podchodziłem bez zrozumienia i odrzucał mnie. A teraz uważam, że to po prostu jest jeden z lepszych pisarzy polskich w ogóle. Zaryzykowałbym tutaj zgrane słowo wszechczasów. A że nasze życie jest surrealne. Ja się czasem czuję jako reporter. Są takie sceny w filmach z życia Hollywood, amerykańskich, gdzie pokazują na przykład różne zaplecza, studia Paramount czy coś tam i tak dalej, że bohaterowie rozmawiają, a tutaj mija ich na przykład mijają ich starożytni Rzymianie, a za chwilę drużyna koszykarska osób niskich, nie z własnego wyboru dodam. A oprócz tego jeszcze przechodzi Hitler ze Stalinem pod rękę, bo idą na kawę do kafeterii. Ja się czasem tak czuję w moich tych podróżach i tych spotkaniach z ludźmi takimi reporterskimi, takich reporterskich spotkaniach. Ostatnio miałem taką otwierającą oczy rozmowę, króciutką. Pisałem o Romach, którzy też przyjeżdżających z Ukrainy, którzy są sekowani w Polsce, tak samo jak u siebie. Znaczy niby są Ukraińcami i przyjeżdżają, bo wojna ich stamtąd wygoniła, ale tutaj nikt się nimi nie zajmuje, bo są, i tutaj cytat, cyganami. I nawet pan prezydent Duda na swoim Twitterze chyba, czy gdzieś z jakąś wielką ilością uśmiechniętych emotikonów przytaczał taki wyjątek z rzeczywistości ukraińskiej, że cyganie rąbnęli ruskim czołg. I ci Romowie, z którymi rozmawiam, mówią, proszę pana, ale jak to cyganie rąbnęli? No to przecież wojna jest, to chyba zdobyli. Dlaczego pan prezydent tego tak nie ujął?
A potem Ukraińcy to samo robili, ale już było, że zdobyli.
Tak.
Na początku mówiłeś o tym, że wolisz właśnie tych prostych, takich zwyczajnych ludzi i teraz jak w miarę tego, jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że oni są jednak, znaczy nie jednak, no to głupie sformułowanie, ale oni są o wiele bardziej barwni, że ten surrealizm gdzieś właśnie, jak się tak wsłucha w nich i pożyje z nimi trochę, to odkrywasz pewnie też to, że oni żyją bardziej.
Ja w ogóle jestem ludyczny. To też jakaś taka funkcja hrabalowska gdzieś tam we mnie, ale też ja się takich ludzi nie boję i nie wstydzę. Potrafię z nimi rozmawiać, bo ja sam, ja się często spotykam z tym i to już tak przylgnęło do mnie i zawsze dostaję w pewnym momencie taki prawy właśnie w ucho od kogoś, kto gdzieś tam, no tak, ale to jest przecież paniczyk z polityki i on się tym wszystkim prostym ludziom przygląda, po prostu ich wyśmiewa. A sam wiadomo, na pewno skończył Yale albo... No więc gówno prawda, no. Nic takiego ze mną nie zaszło. Jestem bliżej tych ludzi i będę zawsze tak, że uważam, że jestem bardziej nimi niż kimkolwiek innym godnym opisania. Na przykład tym wspomnianym arystokratą. Tak, i to jest... O, a propos, a kiedyś w jakichś górach tu w Polsce... Jakiś kapelmistrz, i to jest szczera prawda, był przy tym Staszek Ciok, fotograf, mógłby to potwierdzić, opowiadał, jak za młodu jeździł, a on był, miał tą taką wielką tubę, grał na tej takiej tubie ogromnej, takiej blaszanej, zawijanej, takiej ten. I on opowiadał, że za młodu jak jeździli autokarem i sobie popili, ta orkiestra, to, i tu cytat, srali do tej tuby, proszę pana, bo nie było ubikacji jeszcze wtedy w autobusach. No przecież to jest piękne.
Już moja wyobraźnia poszła dalej, a co jeśli zapomnieli o tym?
No, ale to o tym jest... nie wspominał. Natomiast sam fakt, nawet jeśli to wymyślił, to nie ja wymyśliłem, tylko on. Cudowne. Ja zbieram takie historie.
My chyba nie możemy, wydaje mi się, że my na co dzień też w tych, ci wielkomiejscy twoi bohaterowie, po prostu nie umiemy pielęgnować tych historii, które nam się zdarzają, bo one nam się zdarzają, tylko wychwytujemy bardzo na powierzchni. I ja się też zastanawiam w czasie lektury tej książki, lektury to tak brzmi pompatycznie, w czasie czytania, że co by było, gdybyśmy zdjęli całą tę warstwę z naszych rozmów, czy byśmy, jakby to wyglądało, nie wiem, czy w niektórych, ale nie oceniając, czy w jakichś domach, czy też w towarzystwach, które się spotykają, że co, nagle by zapadła cisza, bo nie schodzimy niżej niż już tak głębiej ponad naszą panią do sprzątania, która nam pomaga w domu, czy nie wiem, czy nauczycielkę w szkole, że to tak.
To bardzo ciekawe. Rzeczywiście, to musiałoby być dla wielu osób nie do przyjęcia, ponieważ ta cała taka intelektualistyczna otoczka, celowo używam tego słowa, jest im niezbędna, żeby sami jakby poczuli wagę rzeczy, o których rozmawiają. Nawet jeżeli tak się składa, że nie rozmawiają o niczym, to jednak sama otoczka, jakaś taka fatyczna funkcja mowy pozwalająca wypowiedzieć się bez dźwięku w pewnym sensie, czy bez sensu, jest strasznie ważna. To jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś, jak jeszcze byłem na studiach, to zaproponowałem, pamiętam, profesorowi Bralczykowi jakąś taką krótką pracę, takie, przepraszam, będę mówił wprost, bo to no, trudno wijać w bawełnę, ale ja mieszkając na Pradze zauważyłem, ile znaczeń w zależności od intonacji ma słówko kurwa. Używając tego słówka można opisać cały świat jedynie tym jednym słowem, zmieniając intonację. No ale to było nie do opisania, bez narzędzi językoznawczych, ale to się dzieje. Można wyrazić i zachwyt, i miłość, i wszystko, wszystkie uczucia tym jednym słowem. No i boję się, że taki język odarty z tych intelektualizmów mógłby być właśnie czymś w rodzaju jak małpy w Odysei kosmicznej, które kość znalazły na początku.
To będzie już puenta naszego rozmowy. Nie wiem, czy rozmowy, ale czy możesz powiedzieć o tym, jakie są plany związane z tą książką?
Tą? Mhm. No ja mam takie plany, żeby ona się sprzedawała, ale te, nie wiem, czy ma. Zachęcę Państwa, ma bardzo ładną okładkę, naprawdę.
Nie, a okładka jest w ogóle cała grafika, oprawa. Ja tutaj piałam, bo spotkałam tutaj osobę, która za to odpowiada. Tak. I naprawdę to nawet
właśnie
ten
to
efekt.
Ja to wygładzałem, bo byłem, jak dostałem te książki do domu, egzemplarza autorskie, to wygładzałem ten plaster na okładce, byłem przekonany, że gdzieś się zadarło, zacięło coś tam. A nie, on jest tak zrobiony.
Ale to nie wiadomo nawet, czy to jest. Czy to jest naklejone? Nie.
Nie, to jest tak zrobione.
Nie, no to jest taki efekt.
No, nieprawdopodobnie, nie widziałem takiego nigdy więcej. Więc zachęcam bardzo ze względu na okładkę chociażby, bo to miło sobie położyć na stoliku przy łóżku taką książkę jako przedmiot estetycznie.
I za to odpowiada Karolina Żelazińska. Dokładnie.
No ale cały projekt jest niejakiego Waciaka. Tutaj się ujmę. I on też tam jest wymieniony. Oczywiście ma imię i nazwisko, ale...
Tomasz Waciak Wójcik.
Tak jest, Tomek Wójcik.
Tak, projekt graficzny. Naprawdę, także i do pooglądania, drodzy Państwo, i do pooglądania, i do podotykania, ale przede wszystkim do czytania i do... No, nie wiem, przepraszam, że to powiem, ale jednak do takiej autorefleksji.
No cóż, niech się dzieje wola nieba.
I tak, dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.